Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich naszych widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj rozmowy niedokończone. Temat, jaki chcemy podjąć, to Lumen Fidei, światłem dla polityki. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, ojciec profesor Jan Mazur. Szczęść Boże, Paulin.
Szczęść Boże.
Witamy bardzo serdecznie w studiu i dzisiaj właśnie ten temat, szczególnie w tym kontekście encykliki Ojca Świętego Franciszka Lumen Fidei i w kontekście jego półrocznego pontyfikatu, który też mija. Pierwszy taki dokument Ojca Świętego, poważny, encyklika, to dla Kościoła zawsze ważny dokument do studiowania, ale też do umocnienia wiary. No i jesteśmy jakby w kolejnym kontekście, to oczywiście rok wiary. Ojcze, no właśnie, Lumen Fidei.
Proszę Państwa, siostry i bracia, ja chciałem powiedzieć na początku, że bardzo się cieszę z tego zaproszenia. Czuję się zaszczycony, że mogę wystąpić w telewizji Trwam, w Radiu Maryja. Proszę Państwa, najpierw muszę wyjaśnić temat, który zaproponowałem, który uzgodniłem z redakcją telewizji. Mianowicie encyklika Lumen Fidei, światłem dla polityki. Ktoś od razu może się poczuć zaskoczony, a nawet zbulwersowany. Dlaczego mówię o polityce, skoro jeśli weźmie się tekst encykliki do ręki, tam nie ma ani jednego, ani razu użytego słowa polityka. Wobec tego, dlaczego naciągać temat i mówić o czymś, czego w encyklice nie ma? Oczywiście to wyjaśnienie Państwu się należy, ponieważ no, temat jest bardzo, bardzo poważny. To prawda, że nie ma tam słowa polityka, ale jest za to inne słowo. Słowo, które zostało przetłumaczone na język polski jako miasto, a w oryginale greckim, w Piśmie Świętym, miasto tłumaczy się jako polis. Polis. Tu nie chodzi o zwykłe miasto. Tu chodzi o miasto-państwo. Tak jak to rozumiano w starożytnej Grecji, polis to jest państwo, to jest ojczyzna, to jest autonomiczna społeczność, to jest socjalnie zorganizowana zbiorowość. To jest wreszcie, jak tak czytamy literaturę na ten temat, pięknie powiedział kiedyś ksiądz profesor Bartnik, określony organizm antropogenezy ludzkiej, czyli pewne środowisko, pewne miejsce, w którym żyjemy razem z innymi. To polis jest etymologicznie związane z naszym dzisiejszym słowem polityka. I dlatego jest sens nawiązywać do polityki, jeśli interpretuje się encyklikę papieską o wierze. Bo jest to encyklika rzeczywiście o wierze Lumen Fidei, po łacinie znaczy tyle, co światło wiary. Encyklika wydana zresztą z okazji roku wiary, który, przypominam, rozpoczął się 11 października 2013 roku i skończy się 24 listopada 2014 roku. 2013 roku.
13.
Więc będzie trwał troszkę więcej niż rok kalendarzowy. Niemniej jednak jest w tym roku wiary pewien zamysł Ojca Świętego, najpierw Benedykta XVI, a dziś Ojca Świętego Franciszka. A encyklika ma za cel upamiętnienie roku wiary i jednocześnie jego dynamizacji, jego intelektualne i pobożnościowe zgłębienie, po to, żebyśmy ten rok wiary przeżyli z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Tak jak to mówimy w starej naszej modlitwie. Proszę Państwa, żeby jakoś rozpocząć ten temat Lumen Fidei, światłem dla polityki, chciałem nawiązać do dobrze znanej książeczki średniowiecznej. Jest to taki traktat duchowości chrześcijańskiej, znany prawie przez wszystkich, o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis. przepiękny traktat średniowieczny, powstał na pewno przed 1427 rokiem. Traktat, który w takiej konwencji rozmowy mistrza z uczniem podaje konkretne rady, jak żyć, żeby osiągnąć życie wieczne. To jest ciekawe, że ta książeczka przetrwała próbę czasu, sama się obroniła. Dzisiaj należy do najbardziej poczytnych książek na świecie po Piśmie Świętym. I tam jest w rozdziale trzecim, jest taki fragment rozmowy mistrza z uczniem, gdzie mistrz czyni wyrzut uczniowi, że ludzie chętnie słuchają tych, którzy obiecują im dobra doczesne. Chętnie pragną dóbr doczesnych. Natomiast niechętnie słuchają tych, którzy mówią o dobrach nieprzemijających, dobrach wiecznych, które są bez porównania ważniejsze. I w pewnym momencie ten mistrz, który symbolizuje Chrystusa, mówi: zawstydź się człowieku, ty, który nazywasz się moim uczniem, widząc, jak grzesznicy z większą ochotą zdążają do zguby, niż ty starasz się o życie wieczne. To jest kapitalna przestroga, która odnosi się także do nas, do ludzi naszego XXI wieku. Mówię o tym dlatego, że to kapitalnie wpisuje się w mentalność zaprezentowaną w encyklice Lumen Fidei. W rozdziale, w punkcie bodajże 55, autor encykliki cytuje fragment listu do Hebrajczyków. To jest dokładnie rozdział 11, wiersz 16. I tam jest takie bardzo ciekawe zdanie, zacytowane z Pisma Świętego, z listu Hebrajczyków. Mianowicie: Bóg nie wstydzi się nazywać się naszym Bogiem. Bóg pozwala nazywać się naszym Bogiem. Komentując to zdanie, papież Franciszek powiada: no cóż z tego, że Bóg nie wstydzi się nazywać naszym Bogiem, jak my wstydzimy się nazywać Go swoim Bogiem. Ja myślę, że ta encyklika papieża Franciszka ma na celu właśnie takie duchowe zawstydzenie każdego z nas. Byśmy mieli odwagę wyznać, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem, naszym Panem, naszym Zbawicielem. Więcej, encyklika ma na celu obudzić w nas tą tęsknotę za dobrami, które obiecuje nam, ofiaruje nam Jezus Chrystus. A tym dobrem najwyższym, najbardziej podstawowym, najbardziej zasadniczym jest właśnie życie wieczne w Bogu. To tyle, proszę Państwa, takiego wprowadzenia. Ono jest bardzo ważne, żeby widzieć to nastawienie, ukierunkowanie duchowe encykliki. Bo encyklika zasadniczo to wierzę. Natomiast gdzie tam miejsce na politykę? No właśnie. Jeśli mamy robić jakieś odniesienie do polityki, to trzeba zwrócić uwagę na czwarty rozdział dokumentu. Ten rozdział zatytułowany został Bóg przysposabia im miasto. Bóg, można by powiedzieć, przygotowuje im miasto. Bóg ofiaruje im miasto. Bóg buduje im miasto. I w ramach tego rozdziału czwartego mamy, proszę Państwa, cztery takie bardzo zasadnicze tematy, gdzie można mówić o bezpośrednim odniesieniu do życia publicznego, życia politycznego, życia społecznego, mianowicie wiara i dobro wspólne, wiara i rodzina, światło dla życia w społeczeństwie i pocieszająca siła w cierpieniu. Powiedziałem, że cztery tematy, ale tak najbardziej to trzy pierwsze wpisują się w tą wyobraźnię katolickiej nauki społecznej, która tutaj najwięcej może zrobić użytku z treści rozdziału czwartego. Proszę Państwa, jeśli ojciec pozwoli, to proponuję, byśmy przyjrzeli się bliżej pierwszemu tematowi: wiara i dobro wspólne. Wiara i dobro wspólne. Oczywiście nie sposób streścić tego fragmentu encykliki w kilku zdaniach. Można tylko wskazać na niektóre myśli, zainspirować do lektury. Proszę Państwa, encykliki to nie stanowią książki, którą czyta się jak każdą inną lekturę. One mają coś wspólnego z Pismem Świętym. To należy kontemplować, należy medytować. To jest tekst, do którego należy ciągle wracać. Należy czytać wiele razy. Za każdym razem można odkryć coś nowego, coś oryginalnego, coś osobliwego, co akurat inspiruje w konkretnej chwili do spraw związanych z życiem społecznym, politycznym, gospodarczym. Jeśli chodzi o ten fragment encykliki, to jest dokładnie numer 51, papież w jego ramach zwraca uwagę na taką bardzo ważną rzecz. Mianowicie powiada, że wiara nie tylko ukazuje nam drogę wiodącą do zbawienia, ale konkretnie wiara jest jakby budowaniem miasta, budowaniem polis, czyli przygotowaniem miejsca, w którym człowiek może zamieszkać razem z innymi ludźmi. Brzmi to może górnolotnie, ale ma to bardzo głęboki sens. Dzięki wierze my możemy przygotować dla siebie miejsce, dzięki któremu przebywamy razem z innymi ludźmi. Ale tak naprawdę to nie my przygotowujemy to miejsce, ale sam Bóg je przygotowuje, a my tylko uczestniczymy w tym przygotowaniu. To się zgadza z intuicją katechizmu Kościoła katolickiego. Wiara jest łaską. Pan Bóg nam tę łaskę udziela. To jest dar dany za darmo, a my tylko uczestniczymy w przyjmowaniu tego daru. Papież Franciszek mówi to samo, tylko wyraża to w innym języku, bardziej zrozumiałym, bardziej przełożonym na konkret. Ale co z tego wynika? Co z tego wynika, że Bóg buduje dla nas miasto, w którym możemy zamieszkać razem z innymi ludźmi. Czyli buduje dla nas to środowisko, w którym możemy wzrastać, możemy doświadczać się w cnocie, możemy coraz bardziej upodabniać się do Boga, realizując rady ewangeliczne. Konkretnie powiada autor encykliki, światło wiary, oświecając relacje między ludźmi, służy sprawiedliwości, poszanowaniu praw i pokojowi. I to jest ten konkret encykliki, który ma bezpośrednie przełożenie na sprawy społeczne, sprawy polityczne. Światło wiary, oświecając relacje między ludźmi w ramach polis, w ramach tego miasta, służy sprawiedliwości, poszanowaniu praw i pokojowi. A więc Światło wiary nie tylko dotyczy wnętrza Kościoła, pozwala budować miasto w niebie, Królestwo Niebieskie, które nie jest z tego świata, ale również może służyć ziemskiej społeczności, by zmierzała ku przyszłości dającej nadzieję życia wiecznego. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe właśnie takie budowanie miasta, budowanie polis? Czy jest możliwa taka polityka? Ojciec Święty Franciszek jest przekonany, że tak. I uzasadnia to w ten sposób, że wiara może służyć sprawiedliwości, może służyć poszanowaniu praw, może służyć pokojowi, ponieważ rodzi się z miłości i kieruje się dynamiką miłości. To jest temat na niemalże traktat, żeby tę myśl rozwinąć i jakoś uzasadnić, ale to jest myśl ze wszechmiar trafna. Wiara rodzi się z miłości i kieruje się dynamiką miłości. Dlatego ta służba sprawiedliwości, poszanowaniu praw, pokojowi jest możliwa. Jest możliwa ponad wszelką wątpliwość. Tylko właśnie musi być to wiara prawdziwa, wiara autentyczna. Wiara, mówimy w języku potocznym, z prawdziwego zdarzenia. Proszę Państwa, kontynuując tę myśl, to jest tylko jeden wątek tego punktu 51. Papież Franciszek w pewnym momencie nawiązuje znowuż do listu do Hebrajczyków. To jest jego ulubiony tekst, którym się posługuje. Mianowicie wspominając patriarchów Starego Przymierza, Samuela i Dawida, powiada o nich za autorem listu do Hebrajczyków: dzięki wierze ci patriarchowie dokonali czynów sprawiedliwych. Dzięki wierze dokonali czynów sprawiedliwych. Proszę Państwa, to jest bardzo głęboka intuicja dla polityki. Chodzi o sprawiedliwość. Sprawiedliwość w sprawowaniu władzy, w rządzeniu. Odnoszę wrażenie, że gdyby dzisiaj przeprowadzić taki sondaż uliczny i zapytać ludzi, co sądzą o sprawujących władzę, czym są w tym sprawowaniu władzy najbardziej zainteresowani, co ich boli, dotyka, rani, jakich zmian najbardziej oczekują. Proszę Państwa, chyba się nie pomylę, jeśli nawet bez sondażu zaryzykuję wynik, że najbardziej ludzi w takich sytuacjach dotyka, boli brak sprawiedliwości. Jak rozmawiam z ludźmi na tematy społeczne, polityczne, to ciągle powraca ten motyw braku sprawiedliwości, że nie ma sprawiedliwości, że ta sprawiedliwość jest niewystarczająca, że jej nie ma w ogóle. I to ludzi najbardziej boli, najbardziej dotyka. I to jest główny motyw każdej polityki. Główny motyw, który musi uwzględnić każdy rozsądny polityk. Jeśli nie ze względów etycznych, to przynajmniej ze względów pragmatycznych. Brak sprawiedliwości jest czymś nie do zaakceptowania. I właśnie element sprawiedliwości w polityce, choć nie bezpośrednio, ale bardzo wyraźnie wskazuje się ten fragment encykliki Lumen Fidei. Ale co to znaczy? Sprawiedliwość w rządzeniu. Znowuż Ojciec Święty nam to wyjaśnia, powiada: sprawiedliwość w rządzeniu kryje w sobie ową mądrość, która przynosi ludowi pokój. Sprawiedliwość w rządzeniu kryje w sobie ową mądrość, która przynosi ludowi pokój. Żeby dłużej się nad tym nie rozwodzić, a ukazać pewną głębię myśli papieża, myśli, która sytuuje się w duchowości chrześcijańskiej, duchowości, która ma swoją głęboką tradycję, posłużę się pewnym cytatem, cytatem właśnie z numeru 51. Ojciec Święty pisze tak: ręce wiary wznoszące się ku niebu czynią to podczas budowania w miłości miasta. Ręce wiary, które wznoszą się ku niebu, jednocześnie budują miasto w miłości. Co to znaczy? Budują miasto w miłości. Tłumaczy Ojciec Święty, budują na takich relacjach, których fundamentem jest miłość Boża. Ktoś powie, że to jest czcza teologia, że tego się za bardzo nie da przełożyć na język konkretu. Pozornie się nie da, bo tak naprawdę to można to rozprowadzić bardzo, bardzo klarownie. Mianowicie robi to zresztą sam autor encykliki. Powiada, bez takiego budowania, bez wznoszenia rąk, zważywszy na budowę konkretnego miasta na ziemi, relacje między ludźmi tracą swój nadprzyrodzony sens. Więcej, bez takiego budowania relacje nie są w stanie zorientować się na dobro wspólnego życia. Tracą radość, jaką daje obecność drugiego człowieka. Bez wiary relacje między ludźmi stają się tylko jednością opartą na użyteczności, wspólnych interesach, lęku, by ktoś z ludzi nie zawiódł, by nie przestał być sprzymierzeńcem, etc., etc. A więc to budowanie z wiary płynące, ono nie tylko nadaje pewien koloryt naszemu politycznemu zaangażowaniu, ale wręcz jest konieczne. Bo inaczej to właśnie to jest tylko gra interesu. Nie ma zaufania. Nie ma tej podstawy najbardziej zasadniczej, jaką jest miłość, z której rodzi się wiara. Proszę Państwa, nie wiem, czy jeszcze mam czas.
Jeszcze mamy
części.
Czas, ojcze, mamy spokojnie. Tylko, że temat jest tak ciekawy, że warto byśmy pogłębili.
Żeby już nie wgłębiać się dalej w ten pierwszy punkt, ja pozwolę Państwu, że przejdę już do drugiego punktu, również interesującego, wiara i rodzina. To jest numer 52 encykliki, wiara i rodzina. Bardzo ważny, dlatego że dzisiaj, jak wiemy, rodzina przeżywa kryzys, też zapaść cywilizacyjną. Wygląda na to, że ten kryzys, on jest zamierzony przez pewne kręgi kulturotwórcze. Można by je nawet bez trudu zidentyfikować. Rodzina zagrożona jest chociażby ideologią genderowską. Co papież na ten temat chciałby nam zaproponować, aby odświeżyć ten nasz entuzjazm wiary w spojrzeniu na rodzinę? Rodzina, jak wiemy skądinąd, jest kościołem domowym, jest instytucją Bożą, jest instytucją ludzką, o której możemy powiedzieć, że na pewno wynika z woli Bożej. Na pewno jest dziełem Bożym. I w encyklice papież Franciszek powiada, że rodzina jest pierwotnym, pierwszym środowiskiem, w którym wiara oświeca polis, oświeca miasto ludzi. Czyli to naturalne środowisko, w którym człowiek wzrasta, w którym człowiek żyje z innymi. Więc rodzina jest pierwszym takim środowiskiem, w którym wiara oświeca polis. I w tym środowisku wiara pomaga, kontynuując myśl papieża Franciszka, pomaga odkryć głębie i bogactwo planu Bożego względem małżeństwa i rodziny. Trzeba być wdzięcznym Ojcu Świętemu, że w czasie takiego ogromnego zamieszania aksjologicznego na temat rodziny, wokół rodziny, wyraźnie raz jeszcze przypomniał zdrową naukę Kościoła na ten temat. I nie tylko naukę Kościoła, ale naukę wynikającą ze zdrowego rozsądku, że małżeństwo to trwały związek mężczyzny i kobiety będący znakiem i obecnością miłości Bożej. Bardzo jasna, klarowna i jednoznaczna definicja małżeństwa. Trwały związek mężczyzny i kobiety będący znakiem i obecnością miłości Bożej. Proste sformułowanie, ale tam praktycznie zawarte jest wszystko, co trzeba w pierwszym rzędzie powiedzieć o małżeństwie. I w oparciu o to spojrzenie na małżeństwo i rodzinę, Ojciec Święty powiada, że wiara powinna towarzyszyć wszystkim okresom życia, ale szczególnie powinniśmy tą wiarą ogarnąć młode pokolenie, dzieci i młodzież. W tym miejscu mamy taką praktyczną wskazówkę, mianowicie autor encykliki powiada: w rodzinie dzieci uczą się pokładać ufność w miłości swoich rodziców. To jest wielkie zadanie dla rodzin chrześcijańskich. Bo czy rzeczywiście tak jest? Czy my dokładamy starań, ażeby dzieci uczyły się na przykładzie rodziców i w oparciu o relacje z rodzicami miłości? Bo jeśli nie nauczą się miłości w relacjach ze swoimi rodzicami, to jakże odkryją piękność miłości Boga? Wtedy jest to bardzo trudne. Poprzez miłość rodziców jest bardzo prosta droga do odkrycia pewnego wdzięku, uroku miłości Bożej. I na to właśnie zwraca uwagę papież Franciszek, akcentując, że wiara nie jest ucieczką dla ludzi mało odważnych, lecz poszerzeniem przestrzeni życia. I w ramach tego poszerzenia przestrzeni życia można odkryć powołanie do miłości. To powołanie do miłości muszą odkryć przede wszystkim dzieci i młodzież, żeby w wieku dojrzałym je zrealizowali. Jeszcze jedna myśl, kapitalnie wpisująca się w promocję, w ewangeliczną promocję małżeństwa i rodziny. W pewnym momencie, w numerze 52, papież Franciszek pisze, że miłość godna jest zaufania, bo jej fundamentem jest wierność Boga. A jeśli miłość odniesiemy tylko do miłości małżeńskiej, to możemy powiedzieć, że fundamentem miłości małżeńskiej jest wierność małżeńska. To jest niezwykle ważne przypomnienie i na czasie, kiedy widzimy, że ta wierność małżeńska jest kwestionowana, jest niedoceniana, jest wręcz ośmieszana w niektórych filmach fabularnych. No więc fundamentem miłości małżeńskiej jest wierność małżeńska. Już święty Augustyn w starożytności, jak wskazywał na dobra małżeństwa, to mówił, że mamy trzy takie podstawowe dobra. Fides, proles, sacramentum. Tam nie ma nic o miłości. Fides, czyli wiara, proles, potomstwo, sacramentum, sakrament. Pozornie nie ma tam miłości, bo pod słowem fides on rozumiał właśnie miłość wierną. Wierność małżeńska to prawie to samo, co miłość małżeńska. Wierność, fides, to jest po prostu miłość wierna. Miłość wierna i okazuje się, że to, co powiedział święty Augustyn w oparciu o refleksję nad Pismem Świętym, to do tej pory właśnie jest aktualne, niczego tutaj nie trzeba zmieniać, tylko powtórzyć i obyśmy mieli dość sił realizować tą piękną zasadę. Miłość, fundamentem miłości małżeńskiej jest wierność małżeńska. To przejdźmy jeszcze do trzeciego punktu. A na audycję wieczorną na pewno
tak dokończymy.
Sporo materiału zostanie, a mamy jeszcze czas.
Mamy jeszcze chwilę czasu przed telefonami, więc...
Trzeci punkt to jest wiara światłem dla życia w społeczeństwie. Punkt 54 i punkt 55. Proszę Państwa, wiara jest światłem dla życia społecznego. Dla życia ludzi we wspólnocie, dla życia ludzi w społeczeństwie. To nie jest problem taki łatwy do rozwikłania. Ojciec Święty, próbując wprowadzić nas w zagadnienie, zaczyna od takiej dość osobliwej refleksji. Mianowicie powiada, że w rodzinie mamy szansę dzięki wierze najbardziej doświadczyć sens ojcostwa i sens miłosierdzia. To oczywiście w wieku dojrzałym skutkuje na zrozumienie sensu ojcostwa Bożego i miłosierdzia Bożego. Ojcostwo Boże, miłosierdzie Boże, to już jest doświadczenie, z którym stykamy się w ramach wspólnoty, w ramach jakiejś zbiorowości, w relacjach społecznych. I powiada Ojciec Święty, że to doświadczenie Ojcostwa Bożego najbardziej rozwija się we wspólnocie braterskiej, w której człowiek dla człowieka jest bratem, jest jak brat. W tym momencie nawiązuje do słynnego dziedzictwa rewolucji francuskiej. Pamiętamy, rewolucja lansowała trzy takie podstawowe hasła: wolność, równość, braterstwo. Liberty, égalité, fraternité. Z tego nic nie wyszło. Skutkiem rewolucji francuskiej były te wszystkie, skutkiem ideologii, które przyniosła rewolucja francuska, były dwie wojny światowe. Ileż nieszczęść, ileż niewinnych istnień ludzkich zostało poświęconych w imię ideologii, której geneza jest właśnie w hasłach rewolucji francuskiej. Dlaczego? Dlaczego z tej wspólnoty, równej wspólnoty bratniej, braterskiej, którą proponowała rewolucja, nic nie wyszło? Papież Franciszek powiada, właśnie, Dlatego, że bracia muszą mieć ojca. A rewolucja francuska budowała społeczeństwo bez ojca. To jest dla nas wielka, wielka nauka, wielkie pouczenie i przestroga zaraz. Nie ma chyba lepszego budowania wspólnoty, wspólnoty braterskiej, równości braterskiej. Jeśli ojcem naszym będzie sam Bóg. Taką sugestię zresztą czyni papież Franciszek. Powiada zresztą tak bardzo, bardzo osobiście. Dzięki wierze można dostrzec w obliczu brata światło oblicza Bożego. Wręcz osobiście wypowiada zdanie. Światło oblicza Bożego oświeca mnie przez oblicze brata. W każdym człowieku jest błogosławieństwo dla mnie. To są dosłowne cytaty z encykliki zapisane przez papieża Franciszka. To jeden aspekt. Budowanie wspólnoty dzięki wierze, która ma ojca. Bez ojca wspólnoty nie zbudujemy. I druga myśl, jeszcze związana z tym numerem 54, to ta, że dzięki wierze, i co do tego papież Franciszek jest przekonany, pojmujemy sens godności człowieka. No dzisiaj bardzo dużo mówi się o godności człowieka, odmienia się to słowo na wszystkie przypadki. Wszyscy oczywiście są zgodni co do tego, że godność człowieka jest wartością, której i zasadą, której nie można kwestionować, i słusznie. Z tym, że ta godność człowieka rozmaicie zrozumiana, rozmaicie interpretowana. Ale dzięki Bogu, że tu uczyniliśmy duży postęp w stosunku tego, co można zaobserwować w starożytności. W starożytności zupełnie, prawda, no nie przyjmowano do wiadomości, że człowiek jest czymś wyjątkowym, że człowiek jest czymś jedynym w swoim rodzaju, że ma niepowtarzalną godność. Nawet w encyklice mamy na ten temat mowę. Między innymi jest przytoczony taki dialog Celsusa z chrześcijanami, w którym autor pogański zarzuca chrześcijanom, że człowieka stawiają na czele kosmosu, prawda? Zupełnie jakim prawem, pyta. No, że właśnie praca człowieka, sens bycia człowieka w niczym nie różni się od mrówek, od pracy mrówek i tak dalej, i tak dalej. No myśmy posunęli się dzięki inspiracji chrześcijańskiej, ewangelicznej pod tym względem bardzo daleko i dziękować za to Bogu, że mamy to wyczucie godności człowieka, ale tą godność trzeba ciągle promować, ciągle trzeba pilnować, żeby nie było takich niebezpiecznych odejść, bo wtedy wiadomo, czym się to może skończyć. No, odejściem od godności człowieka, poprawnego rozumienia godności człowieka, no były chociażby obozy koncentracyjne. Dlatego Ojciec Święty Franciszek powiada, że godność człowieka najpełniej może być rozpoznana, może być potwierdzona właśnie dzięki wierze. Wiara rzuca najwięcej światła na rozumienie człowieka, jego godności, czyli jego wartości jedynej w swoim rodzaju, wartości niepowtarzalnej, wartości najwyższej spośród stworzeń na ziemi. Ojcze, ja myślę, że tym moim wykładem cudzysłowie wykładem, chyba już wszyscy są zmęczeni. Proponuję, żebyśmy przeszli do jakiejś dyskusji.
Myślę, że zmęczeni, nie ubogaceni bardziej, dlatego że to już pierwsze zdanie ojca profesora odnośnie samej encykliki, która no, w swoim przekazie, tak jak ją czytamy, myślę, że wielu z nas już ją czytało, chociaż wprost nie używa tego słowa polityka, prawda? Ale jednak, gdy bierzemy dokładnie i studiujemy i medytujemy nad tą encykliką, widzimy, że Ojciec Święty właśnie poucza nas, jak Bóg przysposabia to miasto Boże, jak ukazuje nam budowanie tego miasta Bożego. Wiara jest budowaniem tego polis, czyli tymi wskazówkami, które chcemy zabrać, aby tworzyć społeczeństwo sprawiedliwe. To myślę, że dla każdego z nas jest jakaś troska obopólna, wspólna. No i zaprośmy Państwa do telefonów teraz, do pytań. Przypomnę numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, kolejne dwa numery dla zagranicy 48 56 657 0013 oraz 657 0014, bezpłatne telefony w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. I odbieramy już pierwszy telefon. Prosimy bardzo, halo.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Witamy, panie Zbigniewie. Prosimy.
Witam ojca prowadzącego, witam ojca profesora i mam następujące pytanie. Otóż mamona od początku chrześcijaństwa odciągała od wiary. Za mamonę można było stracić wiarę, za mamonę można było sprzedać wiarę i teraz jest coraz więcej przypadków, gdy mamona w wielu przypadkach odciąga od wiary i jest tym elementem, który stosują kręgi, nazwijmy to, szatańskie. Czy mógłbym usłyszeć opinię ojca profesora na ten temat?
Dziękujemy, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
No, proszę pana, opinia jest oczywista, że mamonę potępia Pismo Święte. Wiemy z doświadczenia życia chrześcijańskiego, że mamona odciąga człowieka od spraw nadprzyrodzonych, odciąga człowieka od Boga. Z tym, że co my rozumiemy pod pojęciem mamony? Najczęściej mamona kojarzy nam się z pieniędzmi, z finansami, prawda, z bogactwem. To nie jest do końca tak. Bogaci też mogą być zbawieni, tylko kwestia stosunku naszej do dóbr tego świata, do bogactw tego świata. Bogactwa tego świata stają się mamoną, jeśli zastępują nam wartości najwyższe, stają się dla nas bożkiem. O, wtedy taka mamona jest niebezpieczna, bo stanowi realne zagrożenie dla naszego zbawienia. Nie możecie służyć Bogu i mamonie jednocześnie, mówi Chrystus. No, z tym, że dziękuję za to pytanie, bo ono jest dopowiedzeniem do tej problematyki, którą poruszamy, mianowicie wiara dotyczy Pana Boga i dotyczy spraw związanych z dążeniem do Boga. Mamona stoi na przeszkodzie wiary. I dlatego trzeba sobie z niej zdawać sprawę.
Zresztą Ojciec Święty w tej encyklice porusza też sprawę na początku encykliki. Pisze też o bożkach, prawda? To jest, tych bożków możemy mieć oczywiście wiele i wśród nich właśnie bogactwo, które samo w sobie
przysłanie,
prawda?
Nawet
odciąga
nawet,
wprost.
Nawet zastępuje Pana Boga. I właśnie. To jest niebezpieczne.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże, Janusz Niemiec.
Witamy, panie Januszu.
Księdza redaktora, księdza profesora. Ja zwróciłem uwagę na taką wypowiedź księdza profesora, że konsekwencją rewolucji francuskiej były obie wojny. Mógł ksiądz profesor bliżej to trochę, bardziej rozwinąć, trochę wyjaśnić.
No więc proszę pana, to jest skrót myślowy. Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest skrót myślowy. Konsekwencją rewolucji, niejako nie samej rewolucji, ale tych idei, które rewolucja przyniosła. indywidualizmu, prawda, myślenia, prawda, bez wartości, prawda, wolność tylko dla wybranych, nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy są z nami. Jakby ktoś spróbował być przeciwko nam, to oczywiście nie jest dla niego już wolności, równości nie ma. To był skrót myślowy, który tak trzeba odebrać, że chodzi o ideę. Idee, które później zostały rozwinięte, prawda, w różnych ideologiach, no przecież marksizm, to jest też konsekwencja indywidualizmu, tego myślenia, które nie ma nic wspólnego z personalizmem chrześcijańskim.
No i odbieramy następny już telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Witamy, Panie
Boże,
Paweł. Szczęść
Boże obu księżom. Ja chciałbym powiedzieć swoje zdanie na temat tego, co usłyszałem. I nie wiem, czy ono zyska aprobatę księdza profesora, ale myślę, że ono jest w jakiś sposób zakorzenione w Piśmie Świętym. Otóż budowanie wszelkiego typu, czy to najmniejszej komórki, jaką jest rodzina, czy to większej społeczności, ono zyskuje element pewności, czy powiedzmy trwałości, jeśli jest to wykonywane na podłożu wiary. Wiara w tym momencie staje się takim w cudzysłowie najlepszym materiałem budowlanym. Wiara czyni człowieka odpowiedzialnym przed tym, który jest istotą wiary, czyli przed Bogiem, a to z kolei powoduje, że człowiek jest odpowiedzialny przed drugim człowiekiem. I dlatego zdanie, które ksiądz profesor powiedział, że małżeństwo jest znakiem i obecnością, jest aktualne i prawdziwe tylko w ten czas, jeśli uczestnikami małżeństwa są ludzie wiary. Bo jeżeli ludzie nie wierzą w Boga, to w ten czas wierzą w to, co tworzy ich umysł. A ewangeliczne, powiedzmy, odniesienie to są słowa Pana Jezusa. Jeśli Pan nie wybuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. To może tyle. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, Panie Pawle. Pozdrawiamy. Ojcze.
No, dziękujemy Panu za to dopowiedzenie. To był świetny komentarz do encykliki. Z tym, że ja jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem, że w opinii autora encykliki wiara nie tylko ułatwia budowanie, ale wręcz jest budowaniem. Budowaniem. To jest nie tylko taka gra słów, ale w tym tkwi głęboki sens. Wiara jest budowaniem. A wiara jest też pewnością.
Ojcze, kiedy spoglądamy też na encyklikę w tym dokumencie, w tym tekście, znajdujemy też na początku tej encykliki rolę prawdy, którą Ojciec Święty też podnosi. Myślę, że ona też jest ważna w życiu społeczeństw i narodów, bo Ojciec Święty właśnie już na początku wskazuje, że współczesny człowiek nie podąża za prawdą. Znaczy kwestia tego relatywizmu, z czym cały swój pontyfikat też w dużej części poświęcał papież Benedykt XVI, z tą dyktaturą relatywizmu, o której często wspominał w swoich tekstach. I też ta sprawa pojawia się tutaj w encyklice na początku. To też sprawa konieczna, by tą prawdę też no, nieustannie do niej podążać i ją zgłębiać, bo kiedy człowiek no, nie idzie za prawdą, a ta zawsze jest jedyna, to tworzą się różnego rodzaju ideologie, a wtedy dochodzi właśnie do wszelkiego no, zawłaszczania człowieka, tego redukcjonizmu antropologicznego.
Bardzo, bardzo trafnie ojciec zauważył, że prawda jest ogromnie ważna w rozumieniu wiary. Bo przedmiotem wiary jest prawda Boża. Prawda Boża. Trzeba to widzieć w perspektywie nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI, a Ojciec Święty Franciszek tylko kontynuuje tę myśl na temat wzajemnej relacji między prawdą, wiarą. A ja bym tu sięgnął jeszcze dalej. Mianowicie Ojciec Święty Jan Paweł II, błogosławiony zresztą, widział cały problem w takim potrójnym schemacie. wolność, prawda i dobro. Powiada, tylko wolność przeżywana w prawdzie prowadzi do autentycznego dobra. I ten schemat, on jest obecny również w myśli Ojca Świętego Benedykta XVI i jeśli mówi o prawdzie, o wolności, o dobru papież Franciszek, to również trzeba ten kontekst uwzględnić. Ale u papieża Franciszka jest jeszcze jedno przypomnienie, bardzo ważne, mianowicie prawda potrzebuje wiary i wiara potrzebuje prawdy. Miłość potrzebuje prawdy i prawda potrzebuje miłości. I to samo można powiedzieć, że miłość potrzebuje wiary i wiara potrzebuje miłości.
Dopełnienie, które nie może być rozłączone, prawda? Te rzeczywistości.
Natomiast tego się nie da jakoś tak poukładać dokładnie, intelektualnie. To jest rzeczywistość, którą należy przeżywać. Bardziej przeżywać niż intelektualizować.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje imię Paweł.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy.
Dziecko białe. Właśnie to, co właśnie ojciec profesor powiedział. Z własnych odczuć uczucia, inne uczucia Boże. Otwartość na Boga i w związku z tym do inne doznania. Absolutnie inne niż ten świat nam proponuje. To jest taki niesamowity prawdziwy świat odkrywania człowieka. Nie tylko właśnie takie propozycje tego świata, ale zupełnie inne odczuwanie. Ale właśnie w Bogu. I jeszcze a propos, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Wobec tego jesteśmy przeznaczeni, mamy możliwości, kapitalne możliwości, niesamowite możliwości odczuwania Boga. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Pawle, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
No więc ja tu traktuję tę wypowiedź jako swego rodzaju świadectwo wiary i za to jesteśmy bardzo panu wdzięczni i myślę, że z tego świadectwa wiele skorzystają telewidzowie i radiosłuchacze.
Warto podejmować, ojcze, gdy właśnie rozważamy tą encyklikę w kontekście całej polityki, to też to, co ojciec mówił o śmierci ojca, prawda? To jest też konsekwencja dla całego narodu, bo jak spojrzymy na od XVIII wieku, od rewolucji, dalej rozwijający się czas ideologii Nietzsche, który mówił o śmierci Boga. Śmierć Boga jest związana de facto ze śmiercią człowieka. Aby zabić człowieka, potrzebna jest śmierć ojca. I to prowadzi do takiego nihilizmu, który dalej poszerza się w filozofii ideologii. No właśnie, czy dzisiaj, jakie byśmy receptury takie bardzo proste, ten przekaz, bo mówiliśmy o sprawiedliwości. On jest, ten wyraz sprawiedliwości jest dla społeczeństw czymś, co każdy z nas zabiega. I to, co ojciec nam mówił, że to jest taka pierwsza dziedzina, w której czujemy, że brakuje sprawiedliwości. A jeżeli właśnie mówimy też o tym, by uchronić człowieka, no bardzo wprost w polityce, to musimy sięgać do tego, co pierwotne, czyli do przekazu Boga, który nam tą sprawiedliwość i miłość ukazuje.
Żeby się uratować przed tym zjawiskiem, które nazwał tu ojciec śmiercią ojca, no potrzebna jest również, choć nie wyłącznie, ale również pewna strategia polityczna, odpowiednia polityka społeczna, która by chroniła rodzinę rozumianą jako zbudowaną na małżeństwie. A małżeństwo to właśnie związek mężczyzny i kobiety, ojciec i matka i dzieci, później tworząca rodzinę. To jest zadanie konkretne dla polityki społecznej. Wspierać rodziny, by rola ojca, rola matki była właściwie spełniona. A wtedy to się przekłada na całe zdrowie społeczne.
Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam naszego kochanego ojca. Ja przepraszam, że imię zapomniałem, bo na pierwszy raz spotkałem na Zamojskiego, u ojcu redemptorystów. I ciągle to imię jakoś, no,
nie mogę. Zmarę, bo nie szkodzi.
No, i witam ojca profesora. Ja nie jestem takim mówcą, żebym, nie jestem wykształcony, ale powiem tak, no, tak jak prosty człowiek, zwyczajny. I pierwsza myśl moja była, jak był temat tego materializmu. To znaczy tak, materializm, zależy, jak ojciec profesor mówi, co kto rozumie przez materializm. Te środki, które są potrzebne do życia, to znaczy dach nad głową, ubranie, no, jedzenie, żeby ciało mogło funkcjonować, no bo dusza mogłaby bez jedzenia, no a i dusza jest ważniejsza, bo ciało się na nic nie przyda, tylko na spalenie. No ale póki żyjemy na tej, pielgrzymujemy po tej ziemi do wieczności, do zbawienia, do szczęścia wiecznego, no to ile Bóg nas tutaj będzie jeszcze potrzebował, mimo tych chorób, schorzeń, ale ja się może za dużo rozgaduję. I teraz bym chciał jeszcze inny wątek poruszyć, że ta cywilizacja taka no bardzo rozwinięta teraz, to troszeczkę no, tą naszą, jeżeli człowiek ma ugruntowaną wiarę od kołyski, niekoniecznie od rodziców, ja miałem od babci akurat, to wtedy człowiek nie ma pragnień. Ja mnie się nawet syna nie śniła nigdy, mówiąc tak, ja w żartach mówię, no bo o samochodach, ale samochód jest i jest potrzebny, żeby jak się człowiek daleko gdzieś przemieszcza, trudno, żeby ojciec, dyrektor czy któryś z ojców na wielbłądzie jechał z Gdańska do Przemyśla, no musi samochodem, no bo jak inaczej. Przecież helikoptery te, które ogłaszało to TVN, no to wiesz, ani odrzutowca ojcowie nie, tylko samochodem się poruszają. To wiemy przecież dobrze, no jak te, no jak tam nam zarzuca ta gazetka wybiórcza. No czy tam te inne, TVN-y, Polsaciki, no i robią z ojców jakiś tam, no jakby mieli na Księżycu jeszcze jakiś pałace czy coś. No to tak, jak tak już mówię, ale tak, to, tak zejść z powrotem trzeba na ziemię. I jeżeli tak wiara jest ugruntowana, to nawet małżeństwo, które nie jest łatwe. Bo ojciec Tadeusz raz zdecydował kilka lat temu, że małżeństwo to są dwa MM. No, małżeństwo tego. No ale jeżeli jest wiara, to wszystko człowiek wybacza za 5 minut i pogodzi się. I razem klęka do różańca, do koronki i słucha naszej jedynej telewizji katolickiej i polskiej, bo te telewizje inne, no to szkoda byłoby czasu na tej ziemi, bo by człowiek zgrzeszył jakby tak, no czasem tak 10 sekund popatrzę, no to rozpacz bierze czasem, jak się puści, nawet na tych społecznych, pierwszym, drugim i trzecim, nie mówię o tych prywatnych, bo to jest groza, no tak mówiąc delikatnie. Bo ja tu nie chcę mówić po imieniu wszystkiego, bo nie wypada w naszej telewizji katolickiej powiedzieć wszystkiego. No i kulturalnie to mówię. No i to tak, bo to tak jestem, bo nie słuchałem od początku tej audycji, ale to są sprawy, które się przewijają dosyć często w naszych rozmowach tutaj radiowych, telewizyjnych, w naszym dzienniku. No i w ogóle ta była to w Toruniu, no to przecież to była uczta taka, że to po prostu... Był, jakby był bliżej nieba. O.
No bo Panie Jerzy, dziękujemy. Dziękujemy. No. Pozdrawiamy serdecznie Kraków i pana żonę również. Wszystkiego dobrego. Ojcze, tematów wiele, ale...
No, więc ja myślę, że to, co pan powiedział, wpisuje się w filozofię rozmów niedokończonych. Możemy to potraktować jako dopowiedzenie do tych naszych rozważań. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt. Mianowicie pan poruszył problem cywilizacji konsumpcyjnej, która nam zagraża. Ja bym powiedział tak, że przed skutkami tej cywilizacji konsumpcyjnej nikt nas nie obroni, jeśli sami się o to nie zatroszczymy. No sami musimy zadać sobie dość dyscypliny duchowej, dyscypliny wewnętrznej, żeby przed tymi skutkami się bronić, a wiara jest tutaj kapitalnym narzędziem, kapitalnym sposobem, ażeby ją wykorzystać dla tej obrony.
Ojcze, takie pytanie, które się rodzi wobec tych też wielu kwestii, które poruszamy, no bo właśnie sprawa konsumpcjonizmu, materializmu i wielu tych cech, naleciałości, które no, cechują nieraz nasze społeczeństwo, które zagrażają rodzinie, no i każdemu z nas. Właśnie ojcze, skąd, jakbyśmy tak próbowali bardzo pokrótce odpowiedzieć, skąd rodzi się takie niezrozumienie wśród wielu ludzi, tych szczególnie, którzy mają władzę? Jeżeli mówimy w kontekście rodziny, bo ojciec tutaj mówił właśnie przedtem o tej ochronie rodziny jako podstawowej komórki społecznej, w której rodzi się życie, pielęgnuje, przecież rodzina daje przyszłych obywateli. A więc spojrzenie przez światło wiary na życie społeczne jest spojrzeniem bardzo no, takim przyszłościowym, jest spojrzeniem troski, jest spojrzeniem relacji miłości, czyli budowania dobrego, silnego społeczeństwa. A jednak mimo to wielu odchodzi od tego, zupełnie negując tą myśl chrześcijańską, myśl, która zrodziła się właśnie na kontakcie z żywym Słowem, ze Słowem Boga, który jest dla nas nieustannym drogowskazem.
Proszę ojca, no to jest pytanie, na które nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć.
Na pewno.
Ja mogę tylko wyrazić swoją opinię, co do której nie mam pewności, że to akurat tak jest. Po pierwsze, my nie żyjemy w ideowej próżni. Oprócz naszej chrześcijańskiej myśli, którą krzewimy w ramach ewangelizacji, jest cały szereg innych ideologii, które albo są obojętne w stosunku do chrześcijaństwa, albo wręcz wrogie chrześcijaństwa. Przykład, ideologia gender walczy z chrześcijańską wizją małżeństwa i rodziny. I z uwagi na brak bezczynności ze strony tych ideologii, które funkcjonują w świecie, no jest tyle niezrozumienia, bo to jest walka także na forum propagandowym. Czy należy z tego powodu rozdzierać szaty? Należy popatrzeć na to spokojnie i skoro nasza wiara to nie jest tylko nasza sprawa. To jest sprawa, w którą angażuje się sam Pan Bóg. Więc z tego możemy wnosić, że z góry jesteśmy w lepszej pozycji. Z góry jesteśmy w dużo lepszej pozycji. Tylko żebyśmy umieli ten swój uprzywilejowany status wykorzystać dla dobra wspólnego. Dla autentycznego dobra wspólnego. No tu jest potrzebny autentyzm naszej wiary. Autentyzm naszej wiary wyraża się także w świadectwie. Tu nie chodzi o to, żeby pokonać tych, którzy prezentują inną ideologię, ale żeby zdobyć ich dla dobra, co do którego my jesteśmy przekonani, że ono kryje się w naszym spojrzeniu ugruntowanym wiarą.
Dziękuję ojcze. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Na wieki wiekowałem. Prosimy, Pani Krystyna.
Chciałam się zapytać, bo ja nie czytałam tej encykliki, czy papież Franciszek poruszył w niej taką bardzo istotną sprawę. Rzecz, na której Jezusowi bardzo zależało. Mianowicie chodzi o to, że wierze towarzyszy wyrzucanie złych duchów i uzdrawianie chorych. U wszystkich. Jeżeli ktoś wierzy, no i ma trochę litości dla chorego, no to go uzdrowi i wyrzuci z niego cały ten śmietnik złych duchów. Bo na razie to egzorcyści to robią jeszcze za zezwoleniem biskupów, a Jezus dał to wszystkim. I ludzie o tym nie wiedzą. I to pisze u Marka w 16 rozdziale 17-18. Dwa zdania na krzyż. Dziękuję, jesteś Boże.
Dziękujemy, Pani Krystyno. Do powiedzenia, myślę, istotowe.
Tak, więc proszę Państwa, jest jeden punkt w 4 rozdziale zatytułowany Pocieszająca siła w cierpieniu. I tam jest relacja wiary do ludzkiego cierpienia ukazana w sposób taki zwięzły. Natomiast o praktyce wyrzucania złych duchów nie ma. Nie ma, no bo wiadomo, że dokument tej rangi nie może opisać o wszystkim, traktować o wszystkim.
Jest on tematyczny, prawda?
Tematy muszą być poddane pewnej rozsądnej selekcji. Nie ma. O wyrzucaniu złych duchów nie ma, natomiast o cierpieniu tak jest, o pocieszającej sile cierpienia, jaką daje wiara.
Myślę też, ojcze, że jeżeli mówimy o tej sprawie posługi, o której mówił Jezus też, o wyrzucaniu złych duchów, o tym wszystkim, co wiąże się ze stanem duchowym, to wszystko dokonuje się permanentnie też w naszym życiu sakramentalnym, o którym encyklika bardzo też porusza ten temat, kwestii sakramentów, działania właśnie w Kościele tej łaski Boga, no bo sakrament pokuty, sakrament pojednania jest tym oddaniem siebie do ręce miłującego Boga, i jest odrzuceniem tego, co złe, prawda? Jest podążaniem za głosem Chrystusa nieustannie. To jest ta ciągła nasza też posługa, prawda? Którą Kościół pełni i nieustannie.
Tak, ja myślę, że tak należy odbierać tą encyklikę, prawda? Mimo, że tam nie ma o wszystkim, prawda? Bo nie może być, to nie jest katechizm, ale to jest zachęta do wszystkich praktyk, które zmierzają do ożywienia wiary.
Ojcze, dzisiaj w naszych rozmowach tej pierwszej części poruszamy ten temat Lumen Fidei, światłem dla polityki, czyli rozważamy encyklikę Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj jest pół roku mija jego pontyfikatu. Naszym gościem jest ojciec profesor Jan Mazur, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Ojcze, takie zdanie może podsumowania krótkiego tej pierwszej części.
Proszę Państwa, ja może nawiążę do tej książeczki, tego traktatu średniowiecznego o naśladowaniu Chrystusa. Więc oryginał tej książeczki jest w Bibliotece Królewskiej w Brukseli. I bardzo ciekawe jest zakończenie. Tam jest takie zdanie: nie pytaj, kto powiedział, ale patrz, co powiedział. Proszę Państwa, chciałbym pokornie poprosić Państwa, byście nie zważali na to, kto mówił, tylko na to, co żeście tutaj usłyszeli. To niby moje przemyślenia, ale starałem się wiernie streścić, zreferować myśl Ojca Świętego Franciszka, który jest Piotrem naszych czasów. Dziękuję bardzo.
Ojcze, w drugiej części w Radiu Maryja o 21:40 my jeszcze wrócimy do naszej encykliki, będziemy podejmować kolejne tematy, więc tym bardziej zapraszamy też naszych widzów i słuchaczy, aby pozostali razem z nami wieczorem. Ja przypomnę, że naszym gościem jest ojciec profesor Jan Mazur Paulin z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a naszym tematem dzisiaj była encyklika Lumen Fidei, która ma stać się, jest światłem dla polityki. Te tematy poruszaliśmy, dalej będziemy je zgłębiać. Ojcze, dziękuję za tą pierwszą część.
Dziękuję, bardzo dziękuję.
Dziękujemy Państwu za telefony, za obecność. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na 21:40 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.